El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Witajcie serdecznie, Monika Bławat, audycja podróżnicza. Chociaż dzisiaj troszeczkę mniej będzie o takich typowo podróżniczych sprawach, bardziej będzie to przyroda. Ale kiedy gdzieś jedziemy, to często właśnie to walory krajobrazowe, przyrodnicze nas przyciągają. Chcemy odpocząć od miast, w których wiele z nas żyje. No właśnie, idziemy do lasu, a w lesie rosną... Tak, drzewa. Jest dużo różnych gatunków, wiele z nich jest popularnych, natomiast część jest takich, które zna się z nazwy, natomiast może być trochę trudniej z tym, jak one wyglądają. I dlatego dzisiaj przychodzę z opowieścią na temat gatunków drzew oraz jak je rozpoznawać, a także później, kiedy zapoznamy się z tym, jak wyglądają dane drzewa, opowiem o zbiorowiskach roślinnych. Na początek, z racji tego, że jakiś czas temu były święta, czyli obowiązkowym atrybutem świąt, dekoracji świątecznych jest choinka. Jeśli chodzi o te drzewa iglaste, to rozpoznać je można zarówno po pokroju, czyli takim ogólnym wyglądzie drzewa, jak i po mniejszych częściach, czyli po igłach. I tak, świerk, czyli ta nasza przysłowiowa choinka. Każdy z nas mniej więcej wie, jak taka choinka wygląda, czyli od góry do dołu praktycznie mamy gałęzie z igłami. I podobna do świerka jest jodła. Jak je odróżnić? Jeśli chodzi o jodłę, to igły są takie dosyć spłaszczone i pod spodem są jaśniejsze i tak bardzo nie kują. Natomiast świerk ma igły no nie tak bardzo spłaszczone i są one przede wszystkim krótkie i ostro zakończone. Także mogą nas trochę pokłuć. Myślę, że macie wiele wspomnień dotyczących ubierania choinki i kucia właśnie przez te igły. Jeśli chodzi o kolejne drzewa iglaste, to najbardziej popularnym jest sosna. Kiedy mówimy o sośnie, to często mamy na myśli tak naprawdę różne gatunki sosny, ponieważ mamy sosnę zwyczajną, sosnę czarną, jak również inne gatunki sosen, które są na przykład gatunkami obcymi dla naszej flory. Jeśli chodzi o tą najbardziej popularną, czyli sosnę pospolitą, zwyczajną, to żeby odróżnić się od sosny czarnej, trzeba spojrzeć na korę. Sosna zwyczajna ma jaśniejszą korę niż sosna czarna i może to być dosyć problematyczne, kiedy mamy tylko jeden z tych gatunków do zobaczenia w lesie, ale jeżeli trafimy akurat na takie miejsce, gdzie one będą obok siebie, to będzie dużo prościej zauważyć tę różnicę, jeśli chodzi o kolor. Cechą, po którą możemy rozpoznać różne gatunki sosen, jest liczba igieł, które wyrastają z danego miejsca. Jeśli chodzi o naszą sosnę pospolitą, to z krótkopędu, czyli takiego miejsca, z którego wyrastają igły z tej większej gałęzi, czyli długopędu, to są tylko dwie. Natomiast na przykład u sosny wejmutki czy sosny limby, czyli innych gatunków, to mamy 5 igieł. Więc także taka cecha jest pomocna w przypadku odróżniania tych gatunków od siebie. Inne drzewa iglaste, które możemy spotkać, to na przykład modrzew. On jest bardzo przyjemny w dotyku, igły są mięciutkie i nie rosną, tak jak w przypadku jodły czy świerka, także mamy gałązkę i od nasady aż do końca jest pokryta igłami. Modrzew bardziej skupia swoje igły w kępkach, tak jak już wspomniałam, są one mięciutkie, jasno zielone i zdecydowanie nas nie pokują. Są też charakterystyczne szyszki modrzewia. Są one takie zaokrąglone i niewielkie. Jeśli chodzi o to, jak występują te gatunki razem ze sobą, to przede wszystkim lasy iglaste nazywamy borami. I teraz w zależności od tego, jakie tam są gatunki, mamy bory sosnowe i bory świerkowe. Jeśli chodzi generalnie, jak występują te lasy, to porastają gleby bielicowe. Są to takie jasne gleby, dosyć ubogie w składniki mineralne. Ale jak najbardziej drzewom iglastym to wystarcza i nie mają problemu z tym, że gleba nie jest najlepszej jakości. Jeśli chodzi o runo leśne, czyli tą warstwę przyziemną, to często porastają ją różnego rodzaju mchy, borówki, wrzosy, które tak pięknie kwitną już w sierpniu, ale przede wszystkim we wrześniu. Oraz podobne do borówek jagody. Kiedy bardziej się zagłębimy w takie aspekty dotyczące lasów iglastych, to możemy wyróżniać również inne kategorie tych borów i dzielić je na kolejne kategorie. Myślę, że to te podziały są charakterystyczne tak naprawdę dla wszystkiego, czym zajmują się ludzie. Jeżeli w coś wgłębiamy się, to dostrzegamy coraz więcej szczegółów i kategoryzujemy wszystko. I w tym przypadku jest podobnie. Nie wystarcza nam tylko podział na bory sosnowe, bory świerkowe. Możemy też dołożyć wilgotność, jaka panuje w glebie. I stąd możemy podzielić lasy sosnowe czy świerkowe na suche, świeże i bagienne. To dotyczy zawartości wody w glebie, która wiąże się potem z tym, jakie rośliny porastają runo, jak bogata jest ta flora. Sporo było o tych igiełkach, to może teraz chwilka przerwy, a po niej przejdziemy do lasów liściastych.
State of mind. I
Witam po przerwie, Monika Bławat, audycja Cztery Strony Świata. Dzisiaj opowiadam o różnych gatunkach drzew oraz o zbiorowiskach, które tworzą. Wcześniej wspomniałam o lasach iglastych, teraz czas na drzewa liściaste. Warto wspomnieć również o strefowości, która dotyczy lasów oraz ich przemian. Zmieniają się w zależności od klimatu, a z klimatem wiąże się dostępność wody, temperatura. To są przede wszystkim dwa główne czynniki, które decydują o tym, jakie drzewa porastają dany teren. Liściaste charakteryzują cieplejsze rejony, oczywiście bez takich ekstremalnych temperatur. Myślę bardziej o klimacie umiarkowanym. To w tych cieplejszych odmianach mamy lasy liściaste. Natomiast im bliżej bieguna północnego, tym zwiększy się udział drzew iglastych i generalnie formacje z drzewami iglastymi, czyli tajga. No dobrze, ale nie miało być teraz o igiełkach, tylko o liściach. Zacznijmy może od bardzo popularnych drzew, czyli od klonów. Dwa najbardziej popularne to klon zwyczajny i klon jawor. Na pierwszy rzut oka dużo się nie różnią od siebie. Ale kiedy weźmiemy do ręki liście tych dwóch gatunków i się im przyjrzymy, podotykamy, to możemy dostrzec różnice. Jeśli chodzi o klon zwyczajny, to jego liście są delikatniejsze, często bardziej jasnozielone niż ciemnozielone. Dodatkowo spód liści jest zielony, natomiast u klona jawora to liście są bardziej takie grubsze, fachowo można powiedzieć, że są skórzaste, a spód liści jest srebrzysty. Także są pewne cechy, które pozwalają nam na odróżnienie tych gatunków. I z klonami wiążą się również takie noski, które wytwarzają te gatunki i jeśli chodzi o ich fachową nazwę, to nazywają się one skrzydlaki. Myślę, że też ta nazwa oddaje jednak ich wygląd, nie tylko noski. Mniej znanym gatunkiem klona jest klon jesionolistny. Przypomina pod względem liści jesion. Zatem może teraz kilka słów o jesionie wyniosłym. Też ma takie te noski, czyli skrzydlaki, jednakże u klona są one bardziej pojedyncze, natomiast u jesiona jest ich więcej, są bardziej skupione. A jeśli chodzi o liście, to jesion, można powiedzieć, że ma, jeśli chodzi o liść, taką jedną główną część, od której odchodzą mniejsze części liścia. Więc nie jest tak jak w przypadku klonu, że mamy po prostu jeden duży liść, tylko jesion jest liściem takim podzielonym na mniejsze fragmenty. I co do tego ma ten klon jesionolistny? Otóż w przypadku klona jesionolistnego on łączy w sobie cechy jesiona i klona. Ta cecha pochodząca od jesiona to ten podział liścia na mniejsze fragmenty, natomiast od klona bierze kształt, taki dosyć charakterystyczny. Zaraz po klonach znanymi drzewami są dęby, dzięki którym mamy na jesieni wspaniałe owoce, dzięki którym możemy robić różnego rodzaju dekoracyjne kompozycje. W dzieciństwie wiele z nas robiło ludziki z żołędzi. I właśnie te żołędzie są również cechą, która pozwala nam odróżniać gatunki dębów, ale nie zawsze trafimy akurat na porę, kiedy te owoce występują, a liście jednak są przez większą część roku. Jeśli akurat chodzi o rozpoznanie dęba bezszypułkowego z dębem szypułkowym, to po liściach jest troszkę trudno jednak mimo wszystko je ze sobą odróżnić, dlatego bardzo pomocne są wtedy żołędzie. Wtedy patrzymy, jak zamocowana jest czapeczka żołędzia do gałązki. To jest cecha charakterystyczna. Ale często mamy do czynienia też z takim bardziej ozdobnym gatunkiem dęba, jakim jest dąb czerwony. Tam liście są już inne niż w przypadku tych dwóch pozostałych dębów, bo bezszypułkowy i szypułkowy ma takie dosyć okrągławe zakończenia tych liści, jest dosyć wąski, natomiast dąb czerwony nie ma takich okrągłych zakończeń. Są one takie dosyć schodkowe, można by je tak określić. I na jesieni one się pięknie wybarwiają na kolor czerwony. I mają również inne żołędzie. Dąb czerwony ma takie bardziej grube, bym powiedziała. Nie tak wysmukłe żołędzie, jak w przypadku szypułkowego i bezszypułkowego. Warto też wspomnieć o tym, że dąb czerwony nie jest naszym rodzimym gatunkiem, jest gatunkiem obcym. Ładnie wygląda, ale jednak nie należy do naszej rodzimej flory. Kiedy przeniesiemy się w bardziej wilgotne rejony, mamy szansę na to, aby zobaczyć dwa gatunki olchy. I często można się spotkać z nazwą olcha i olsza. Można to traktować wymiennie, nie ma w tym żadnego błędu. I to są gatunki też dosyć do siebie podobne, natomiast są pewne cechy, tak jak przy każdych gatunkach, które pozwalają nam na odróżnienie. I dla wprawnego oka lub dla oka, która chce się nauczyć, na pewno są pewne symptomy, które pozwalają na rozróżnienie ich. I olsza czarna i olsza szara. W ich nazwach kryje się kolor kory, która pomoże nam je odróżnić. Oczywiście to nie są tak bardzo te kolory odzwierciedlające rzeczywistość. Jednakże czarna ma ciemniejszą korę, bardziej ciemnoszarą, natomiast szara jest, no, jak sama nazwa wskazuje, jest taka jaśniejsza. I warto też popatrzeć na liście. Ponieważ olsza czarna ma bardziej zaokrąglone liście, natomiast szara jest bardziej spiczasto zakończona. Olsza czarna bardziej jest odporna na wysoki poziom wód gruntowych, także ona dobrze się czuje w takich naprawdę mokrych stanowiskach. Teraz czas na dwa również do siebie podobne gatunki, takie jak grab i buk. Jeśli chodzi o rozróżnienie poprzez korę, to jest dosyć prosto, ponieważ buk charakteryzuje się tym, że ma dosyć jasno-szarą korę, jednakże gładką. Natomiast grab, no raczej taką chropowatą. Także tutaj mamy jedną cechę. I druga cecha kryje się w liściach. Tutaj jest już bardziej subtelnie, jednakże mimo wszystko no nie jest to jakoś trudne do porównania, zwłaszcza kiedy mamy dwa liście obok siebie. Liście buka są zakończone gładko, natomiast liście graba są bardzo podobne kształtem, jednakże są zakończone ząbkami. Wśród popularnych drzew, które możemy spotkać na naszej drodze, jest również brzoza brodawkowata, która myślę, że jak od podstawówki już to się po prostu wszędzie gdzieś tam przewija. Poznajemy po białej korze oraz po liściach, które są poząbkowane, zakończone spiczasto. Możemy też spotkać lipę. Tutaj z kolei dwa gatunki, które poznajemy po liściach. Lipa drobnolistna i szerokolistna. Tutaj odróżnienie ich, zwłaszcza wiosną, jest bardzo trudne, ponieważ wielkość tych liści no jeszcze jest dosyć trudną cechą do rozpoznania. Nie należy zapominać o wierzbach, których rozpoznanie również bywa kłopotliwe nawet dla botaników, ponieważ gatunki wierzb często ze sobą się mieszają, tworząc różnego rodzaju mieszańce gatunkowe, co dodatkowo utrudnia. To na razie tyle z gatunków drzew. Mam nadzieję, że troszkę wiedzy Wam chociaż może usystematyzowałam, czy zachęciłam do zerknięcia, jak dane drzewo wygląda, jak wyglądają ich liście. No bo niestety jednak ciężko opowiadać troszkę o kształcie. Jak to powiedzieć, żeby każdy zrozumiał? Może teraz chwilka przerwy, a po niej jeszcze podsumowanie zbiorowisk roślinnych. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away. But I still dream about the good old days. When we took care of each other. We were living for each other. But would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Witam po przerwie, Monika Bławat. No to zaczynajmy z tymi lasami. Na początek opowiem o Łęgach. I są to takie lasy, gdzie możemy spotkać wierzby, topole, jesiony i wiązy, czyli te gatunki, które nie są aż tak może zawsze popularne, zwłaszcza wiąz i jesion. Spotkać je możemy w dolinach rzek, gdzie woda jest szczególnie ważna do utrzymania tego zbiorowiska roślinnego, przy różnego rodzaju zabagnieniach i w podszycie, czyli w tej takiej pośredniej części pomiędzy runem a drzewami możemy spotkać takie gatunki jak bezczarny, trzmielinę. Jak wspomniałam, dla nich ważna jest woda. I zagrożeniem jest regulacja rzek, która po prostu pozbawia nas często takich mokrych terenów. No niestety, tak czasem bywa. Kolejnym zbiorowiskiem, dla którego ważna jest woda, to Ols. Tam przede wszystkim olsza czarna, czy olsza szara, brzoza, sosna, zdarza się też czasem świerk. Również jest to obszar, który jest częściowo zalewany. Jest tej wody więcej niż w przypadku Łęgów. Te typy lasów spotkamy na różnych terenach podmokłych, na obrzeżach torfowisk, czyli w rejonach, na których woda wiedzie prym. Jeśli chodzi o rejony w Polsce, gdzie z pewnością je zobaczymy, to Biebrzański, Poleski i Białowieski Park Narodowy. Ale to nie oznacza, że tylko tam są. Na pewno gdzieś w okolicy znajdą się jakieś bardziej podmokłe tereny, gdzie możecie zobaczyć akurat takie zbiorowisko roślinne. Możemy też spotkać grunt, gdzie gatunkami, które tam występują, jest grab, lipa, dąb, bóg, czyli już takie gatunki, na które mamy większą szansę gdzieś zobaczyć. one już preferują troszeczkę lepsze gleby i ta woda już nie jest taka wskazana. Tutaj nie potrzebujemy aż takiej dużo, bo właśnie olsy i łęgi kojarzymy przede wszystkim z sporą ilością wody, ale oczywiście też nie do przesady. Mamy też buczynę, gdzie przede wszystkim jest bóg, gleba jest tam kwaśna, a runo, z racji tego, że gleba jest kwaśna, to nie każda roślina może żyć w takich warunkach, przez co rośnie tam ich niewiele. Były takie główne formacje roślinne, jeśli chodzi o lasy liściaste. Oczywiście tych podziałów wszystkich jest dużo więcej, jeśli się w to wgłębimy. Istnieją specjalne przewodniki, które pozwalają nam na rozpoznanie, co to jest za dana, co to jest za formacja roślinna, jakich gatunków szczególnie szukać. Jeżeli interesują Was lasy w Waszej okolicy, chcielibyście się o nich więcej dowiedzieć, to istnieje coś takiego jak bank danych o lasach. Jest to taka strona internetowa, dzięki której można się dowiedzieć różnych informacji odnośnie lasu. Wyszukujecie sobie w całej Polsce jakiś interesujący Was region, przybliżacie i można tam sobie wyklikać takie warstwy, które Wam się nałożą na te lasy i pokażą Wam na przykład, jaki gatunek dominuje w konkretnej fragmencie lasu. Ile te drzewa mają lat? Można też znaleźć na przykład, do kogo należy ten las. Czy jest to las gminny, prywatny, czy skarbu państwa, czy jeszcze jakaś inna forma własności. Także jeżeli interesujecie się generalnie lasami, czy może historią regionu, no to jest to również dodatkowe źródło informacji, z którego można skorzystać. Do usłyszenia. Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.